Wicemarszałek Senatu Maria Kosmo i Państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry, Pani Marszałek.
Dzień dobry, witam Państwa, Pana redaktora.
W ubiegłym tygodniu przez Senat przeszła konstytucja dla biznesu, została uchwalona. To jest rzeczywiście taki akt prawny, który coś wniesie, czy taka sztuka dla sztuki?
Nie, no na pewno coś wniesie, bo tam są takie zapisy, które mam nadzieję, że ułatwią życie przedsiębiorcom, zwłaszcza tym małych, średnich przedsiębiorstw, bo to jest jakby no, te drożdże naszej gospodarki, więc absolutnie nie sztuka dla sztuki, tylko 5 ustaw, w których są konkretne zapisy, które mają spowodować, że po prostu prowadzenie własnej działalności gospodarczej będzie dużo łatwiejsze, będzie łatwiej taką działalność założyć, będzie łatwiej ją prowadzić, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają, więc ja myślę, że skutki czy efekty tej konstytucji bardzo szybko odczujemy. Po to zresztą zrobiliśmy, ale jest to taki projekt, którym bezpośrednio zainteresowany był pan premier Mateusz Morawiecki i właściwie to z jego resortu, prawda, wyszło i to jest bardzo przemyślane nowe prawo i jestem przekonana, że będzie bardzo dobrze służyło tym, którzy prowadzą biznes.
Powiedziała pani o tych drożdżach naszej gospodarki. Nie obawia się pani trochę, że na te drożdże ktoś cały czas dmucha, żeby one za specjalnie nie podrosły? Ja tutaj mówię o kosztach pracy w tym momencie, że one w dalszym ciągu są wysokie. One będą niższe w związku z tym?
To znaczy, no, jest coś takiego jak ulga na start, prawda, czyli początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy swojej działalności. Koszta pracy są rzeczywiście wysokie, ale przecież też proszę zauważyć, że my praktycznie tak uszczelniamy system podatkowy. Ten system podatkowy też przecież cały czas przyglądamy mu się tak pod kątem również, no i ograniczenia podatków, czy zmniejszenia podatków, czy też właśnie zmniejszenia kosztów pracy, ale to się nie wydarzy tak od razu, więc myślę, że tak uszczelnienie systemu podatkowego spowoduje, że bez podniesienia podatków jakichkolwiek już widzimy, prawda, że dużo większe wpływy do budżetu i kiedy się w jakiś sposób już tak ureguluje ten system podatkowy, będzie można wtedy myśleć o obniżeniu kosztów pracy. Wiemy, że to jest bardzo oczekiwane przez przedsiębiorców, ale jeszcze trochę trzeba na to poczekać.
Bo taki przykład jest podawany Rumunii, która krajem jest zdecydowanie biedniejszym od Polski. Tam obniżono podatki, praktycznie jak tylko się dało obniżono i rzeczywiście ta gospodarka mocno ruszyła z kopyta. Dlatego pytanie, dlaczego u nas trzeba tak długo czekać?
No, panie redaktorze, są różne jakby podejścia do tej sprawy. Ja myślę, że no, troszeczkę z innego jakby pułapu też startuje gospodarka Rumunii. Trochę no, bardziej skomplikowany system jest w Polsce. No, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby również w jakiejś niedalekiej przyszłości pochylić się nad wysokością podatku, bo to też obiecywaliśmy przecież idąc do wyborów. Ale drodzy państwo, zobaczcie, no, Prawo i Sprawiedliwość rządzi niewiele ponad 2 lata. Udało się już bardzo dużo zrobić, ale nie można z jednej strony realizować bardzo ambitnych programów społecznych, zasypywać tej dziury, prawda, jaka była w systemie podatku, bo wiemy, że miliardy uciekały z polskiego systemu podatkowego, i obniżać podatków. No, trzeba pewne sprawy uporządkować i wtedy będzie można myśleć o obniżeniu podatków. To też nastąpi i proszę mieć do nas zaufanie.
Powiedziała pani, że jesteśmy na dobrej drodze. To skoro o drogach właśnie w takim razie. Autostrada A2 do Siedlec, później do Białej Podlaskiej ma być budowana. W ubiegłym tygodniu uczestniczyła pani w spotkaniu związanym właśnie z tą budową. Jest pani optymistycznie nastawiona? To się wreszcie uda zrobić?
Ależ oczywiście, że się uda, bo są na to pieniądze i są, proszę państwa, już wszelkie uzgodnienia, jeśli chodzi na przykład o ten odcinek Mińsk-Mazowiecki-Siedlce, czy też Warszawa-Mińsk-Mazowiecki. Są już wszelkie uzgodnienia. Wiem, że już chyba oferty przetargowe zostały otwarte i teraz trwa ich analiza. To będzie na zasadzie projektuj, prawda, i buduj. I też wczoraj nawet miałam spotkanie z panem dyrektorem Marianem Gołosiem, który jest no niezwykle kompetentnym dyrektorem i takim zdeterminowanym na bardzo efektywne działanie. I no cóż, pan dyrektor powiedział, że zdecydowanie potwierdza, że do 2020 roku ta autostrada powstanie i odcinek Mińsk-Mazowiecki-Siedlce do 2023 roku. to jest wielka inwestycja. Ona na pewno mogłaby być już dużo bardziej zaawansowana, ale niestety przespano poprzednie lata, proszę państwa. No i my znowu musimy nadrabiać zaległości, tak? Bo no cóż stało na przeszkodzie, żeby wybudować chociażby ten odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, tak? Jakaś opieszałość, bo pieniądze były, tylko jakaś opieszałość, jakiś brak organizacji, brak takiej determinacji. Teraz taka determinacja jest. Wiemy, że dla rozwoju Polski Wschodniej, dla rozwoju naszego regionu wschodniego Mazowsza, to ta autostrada to jest po prostu jak tętnica, która prowadzi tlen do serca, tak? Także naprawdę, naprawdę bardzo nam jest ta autostrada potrzebna i ona na pewno powstanie, bo ja widzę już po tych działaniach, jakie są podejmowane, że jest tutaj ogromna konsekwencja i zdecydowane działanie.
Nie ma takich obaw, że będziemy za przejazd tą autostradą płacić jak za zboże, jak chociażby na jej zachodnim odcinku, na tej Nie. autostradzie wielkopolskiej niesławnej?
Nie, nie ma takich obaw. Nie ma takich obaw, bo na ten temat też rozmawiałam z panem Marianem Gołosiem, więc nie ma takich obaw. To takie decyzje w ogóle na ten temat na razie jeszcze się nie rozmawia. Na razie nie ma takich nawet decyzji, żeby przejazd autostradą miał być płatny. Po prostu budujemy i myślę, budujemy nie po to, żeby na tym zarabiać, tylko po to, żeby to służyło ludziom, bo nie o to chodzi, żeby autostrada była droga, a ludzie korzystali z jakichś lokalnych dróg znowu, prawda? To chodzi o to, żeby to udostępnić. To jest infrastruktura podstawowa, więc tak jak mówię, na razie żadnych decyzji co do odpłatności nie ma. Jestem przekonana, że po prostu jak ta autostrada powstanie, to mieszkańcy będą naszego regionu bardzo zadowoleni i na pewno dla nich to będzie takie dobre rozwiązanie, a na pewno nie będzie to uciążliwość, jeśli chodzi o odpłatności.
Ja tak się pytam pod kątem takiej właśnie dyskusji, która ostatnio rozpętała się w mediach i ministra sprawiedliwości, który zapowiedział, że w sprawie autostrady wielkopolskiej zostanie wszczęte postępowanie, zostanie wszczęte śledztwo wyjaśniające, dlaczego tam jest tak drogo.
No to też jest dziwne, no to prawda, no prywatne jakby konsorcjum budowało tę autostradę i jakoś tak te umowy były zawarte, że może prywatne jakby konsorcjum również pobierać opłaty, no to podnosi te opłaty, tłumaczy to jakimiś kredytami, obsługą i tak dalej. No to jest dziwne, no to jest podejrzane, no to ja się nie dziwię, że minister sprawiedliwości się chce tej sprawie przyjrzeć, bo no za dużo jakichś takich dziwnych umów było dawniej, bo podejmowanych. Ja słyszałam, jak minister bodajże w rządzie SLD minister transportu, pan profesor Liberacki mówił, że kiedy tam kilkanaście czy tam prawda lat temu, jak trwały przygotowania do budowy systemu autostrad w Polsce, no to było tak przygotowane, żeby to, prawda, jeśli chodzi o pobór jakikolwiek opłat, był w rękach państwa, tak? No bo to jednak państwo powinno decydować, nawet jeżeli jakieś odpłaty są, prawda, ale żeby one były niewielkie, żeby one nie blokowały korzystania z tej autostrady, żeby nie były jakieś bariery, prawda, tylko no po prostu, żeby no w jakieś tam podstawowe koszty pokrywały, a nie, na pewno nie po to autostrady powstają, żeby na nich zarabiać, no a jak prywatna osoba ma, czy tam prywatna jakaś spółka ma to w swoim ręku, no to wiadomo, że jest nakierowana na zysk.
Pozostajemy przy pieniądzach w takim razie. Ostatnio słyszeliśmy o pieniądzach, które mają pojawić się w naszym regionie. W tym konkretnym przypadku w zeszłym tygodniu, pod koniec, w piątek mówiliśmy na temat muzeum w Węgrowie, które ma powstać. To pani osobista satysfakcja, że taki obiekt będzie?
Tak, to jest moja osobista satysfakcja, dlatego że ja no, mieszkam w Węgrowie już od wielu lat. Mój mąż pochodzi z Węgrowa. Ja jestem z Węgrowem blisko związana, tu chodziłam do liceum i tam zawsze się zachwycałam swoim miastem, bo to jest naprawdę piękne, barokowe miasto z przepięknymi zabytkami, ze wspaniałą historią. No ja aż dziw bierze, że takie miasto nie ma swojego muzeum, bo jest o czym opowiadać. A wielokulturowa historia, wspaniałe postaci, wydarzenia, no i te zabytki, o których wspomniałam, różnego rodzaju legendy. Także wiem, że takie pomysły na stworzenie muzeum były już bardzo, bardzo dawno, ale zawsze brakowało pomieszczenia, brakowało pieniędzy. Pomieszczenia są, ponieważ w zespole pofranciszkańskim przy parafii, w parafii pod wezwaniem świętego Piotra z Alkantary, Antoniego z Padwy. No jest wspaniały kościół, wspaniały klasztor, który też rewitalizujemy, remontujemy. Kościół już jest wyremontowany z udziałem środków unijnych, ale też udziałem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I też, panie redaktorze i szanowni państwo, pozyskaliśmy środki na rewitalizację klasztoru i to są już duże pieniądze, bo to jest też przecież duży obiekt barokowy, zabytkowy w ramach funduszy transgranicznych. No i też w podziemiach tego zespołu klasztornego, podziemia piękne, bardzo takie stylowe, gdzie trwa remont, też zaplanowaliśmy z księdzem proboszczem, ze Stowarzyszeniem Klasztor Węgrów, Centrum Dialogu Kultur, utworzenie muzeum. Składaliśmy wniosek w ubiegłym roku do Ministerstwa Kultury, no nie udało się nam środków pozyskać, ale tam trwa cały czas remont i praktycznie już dobiega końca, ale mi udało się wprowadzić taką poprawkę do budżetu państwa, kiedy był ten budżet uchwalany, właśnie na utworzenie muzeum i taka ekspozycja powstanie. Pozyskaliśmy 360 tysięcy złotych. Zebrał się już zespół historyków, społeczników, takich ludzi, którzy znają historię Węgrowa i którzy wiedzą, jak zrobić tę ekspozycję. Na koniec roku ona powstanie. Węgrów będzie miał swoje muzeum. A teraz jeszcze dobra wiadomość, bo udało nam się pozyskać 290 tysięcy na remont krużganków w naszym klasztorze. Także naprawdę za kilka lat będzie to wspaniały, tętniący życiem, pięknie odrestaurowany obiekt.
Ja kilka dni temu miałem okazję rozmawiać z marszałkiem województwa mazowieckiego i Adam Struzik powiedział, że również województwa mazowieckie, samorząd województwa mazowieckiego na kulturę, na zabytki zamierza przeznaczyć, no w skali całego województwa może i niedużo, ale 5 milionów złotych robi też wrażenie. To taka kulturalna kampania wyborcza już jest?
Czy to jest kampania, czy to nie jest kampania, to te pieniądze są na pewno potrzebne. Na kulturę, na zabytki zawsze potrzeba pieniędzy, bo tak na kulturę to wiadomo, że to organizacje pozarządowe, właśnie koła gospodyń wiejskich, różne stowarzyszenia lokalne. Często one nie potrzebują wielkich kwot. Nieraz 5-10 tysięcy, nieraz 2 tysiące. To jest coś, prawda, co pomoże zrealizować jakiś ciekawy projekt o zasięgu lokalnym albo nawet szerszym. Więc dobrze, że są takie możliwości. Dobrze, że taki konkurs jest ogłoszony. W poprzednich latach też pamiętam, że jak województwo mazowieckie, jak byłam radną sejmiku, było w lepszej takiej sytuacji finansowej, też takie konkursy ogłaszało. Na zabytki ciągle nam brakuje pieniędzy, mimo że Ministerstwo Kultury Zarządu Prawa i Sprawiedliwości zwiększyło pulę środków na zabytki o kilkadziesiąt milionów złotych i rekordowo duże środki są na zabytki, to mimo wszystko potrzeb jest ciągle bardzo dużo, więc jeżeli są takie pieniądze u pana marszałka, znaczy no w budżecie województwa mazowieckiego, to bardzo dobrze i to się chwali i dobrze, że będą mogli właściciele takich zabytkowych obiektów też o te środki się starać.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Wicemarszałek Senatu Maria Kos, moim i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.